wtorek, 15 dzień października. W aktualnościach dnia witam naszego pierwszego gościa. Jest nim pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wczoraj wieczorem późnym ostateczne wyniki wyborów do parlamentu, do Sejmu i Senatu zostały przez Państwową Komisję Wyborczą ogłoszone. Pytanie, bo z jednej strony widzimy, że Sejm jest podobny do tego Sejmu, który kończy kadencję. Natomiast w Senacie widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica tej większości nie uzyskała, więc może na początku takie pierwsze refleksje co do całości tego naszego niedzielnego głosowania. Chciałbym pana profesora poprosić.
No, oczywiście prawica PiS potwierdził swoje zwycięstwo i powiedzmy akceptację Polaków, jeśli bierzemy pod uwagę programy, które realizuje. Co do Senatu, oczywiście to tylko dlatego brakło tego mandatu, znaczy nie tylko, ale przede wszystkim ze względu na to, że opozycja się zjednoczyła cała i wystawiała w wielu wypadkach tylko po jednym kandydacie po to, żeby tej większości PiS w Senacie nie miała, a jeśli nie będzie miało, no to wtedy da się jakiś przeszkadzać w rządzeniu, coś blokować i tak dalej, no bo wiemy, że w tych kategoriach tam się też myśli. Jednakże pytanie jest, czy można było nie tylko w Senacie, ale i w Sejmie mieć lepszy wynik, bo pamiętajmy, że błędy w kampanii, a więc wręcz wizerunkowa katastrofa, którą przeżywała Koalicja Obywatelska, no była no, na niewyobrażalną wręcz skalę. Że wspomnę ostatnie rzeczy z Neumannem i z Wałęsą, prawda, które na konwencji, który no wręcz kompromitował tą koalicję. Też pamiętajmy, że tyle osób zyskało na tych programach społecznych, że no trudno było nie zauważyć takich rzeczy i to zwycięstwo, przynajmniej takie były oczekiwania, że będzie większe. Nie tak minimalne. Oczywiście ono jest minimalne w sensie większościowym, dlatego że wszystkie te inne byty polityczne weszły do Sejmu. Tu jest pierwsza sprawa. Jak można było to zmienić? Ogromną rolę wydaje się odegrał tutaj we wszystkiemu Paweł Kukiz, który poszedł do PSL-u i ten PSL wydaje się nie tylko wizerunkowo, ale i politycznie uratował. A mógł być koalicjantem PiS-u. Wydaje się, że tę kwestię można było rozważyć i ta kwestia, gdyby z tym koalicjantem się stał, ta kwestia mogła go, że tak powiem, mogła zmienić zupełnie te procenty, bo PSL wtedy mógł do Sejmu nie wejść. Mało tego, nie wytworzyłaby się taka dziura po Kukizie i Konfederacja niekoniecznie musiałaby do Sejmu wejść. Natomiast Kukiz stworzył dziurę, więc Konfederacja do Sejmu weszła, a PSL został przez samego Kukiza tymi 2 czy 3% wzmocniony i też w Sejmie się znalazła, a wtedy system Donta działa tak, że do samego końca PiS drżał, czy rzeczywiście osiągnie większość w Sejmie. Większość w Sejmie jest, w Senacie jest dosyć trudno, więc tam będą różne zabiegi, ażeby tych utrudnień w rządzeniu nie było. Mimo wszystko, no pamiętajmy, to jest duży sukces prawicy. Praktycznie nikt nie rządził samodzielnie od 1989 roku poza PiS-em i nikt nie powtórzył tego zwycięstwa w rządzeniu samodzielnym. To jest zjawisko no, wręcz epokowe. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego nie tylko elektorat prawicowy się mobilizował, dlaczego mobilizowali się też przeciwnicy? I tu trzeba zobaczyć jedną prawidłowość, którą chciałbym wypowiedzieć bardzo wyraźnie, z dużym naciskiem, że motywy działań ludzkich, głosowań obywateli nie są tylko materialne, nie są tylko gospodarcze, nie są tylko socjalne. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, na przykładzie odwrotnym. Gdyby słuchacze Radia Maryja dostali na skutek decyzji na przykład Lewicy Polskiej, czy tam powiedzmy Partii Biedronia, czy kogoś, jakąś, i oni by rządzili, jakąś zapomogę socjalną, jakąś kolejną emeryturę. Czy to byłby dostateczny argument za tym, ażeby zagłosować na taką partię? No przecież nie. A z jakiego powodu? A no przede wszystkim z takiego powodu, że tam jest rewolucja kulturowa, że tam są zagrożenia z punktu widzenia katolickiego niewyobrażalne. Nie można za emeryturę zagłosować na taką partię. Można co najwyżej na inną prawicową, ale czy konserwatywną, ale nie można poprzez skrajność. I u nas te wybory też pokazały, że toczy się wojna kulturowa. Ona się nie toczy w przestrzeni militarnej. Ona się mentalnie toczy. Ona się toczy w ludzkiej świadomości. Poproszę zobaczyć, jak się zachowywali aktorzy popierający opozycję, jak mocno też czasem atakowali tę drugą stronę, nazywając tych wyborców PiS-u mianem chłopów folwarcznych, którzy nie rozumieją, co się dookoła nich dzieje. Jak w międzyczasie mieliśmy do czynienia z Nagrodą Nobla dla pani, pomijam jej warsztat literacki, ale która ideowo absolutnie jest po tamtej stronie. Mało tego, to wszystko wpływa na elitę, na tych, którzy czytają takie książki. A jak powiedzieć, jak wpływa na świadomość, no, z jednej strony Radio Maryja, a z drugiej strony mamy TVN, które jak gdyby kontekst rozumienia spraw publicznych daje zupełnie lewicowy. Zwróćmy uwagę, co się dzieje w internecie. Oczywiście są tam różne takie wspierające Konfederację media narodowe, ale przecież jest bardzo mocno obecna rewolucja w postaci chociażby posłanki, już przecież pani Jachiry i innych. I tak kiedy wejdziemy punkt po punkcie, pewne jakieś o modzie rzeczy w internecie, o czymkolwiek, tam się dokonują rzeczy, które kształtują świadomość obywateli, a później to się tylko przekłada na polityk. Więc jeśli w długim trwaniu chce się jak gdyby kształtować też pewne preferencje wyborcze, to trzeba widzieć, co się dzieje w tej przestrzeni ludzkiej świadomości, ludzkiej kultury. I tutaj muszę z obawą stwierdzić, że zwłaszcza jeśli mówimy o takich kręgi elitarne, nauczycieli, czy urzędników, czy ludzi gdzieś tam z wyższych sfer państwowych, no to niestety my przegrywamy. My jako katolicy, czy środowiska konserwatywne, czy przegrywają też prawicowcy. Nie jest tak, że rewolucja się zatrzymuje, tylko ona postępuje. I wtedy to się tylko i wyłącznie przekłada na wybory, że wtedy choćby na głowie prawica stanęła, choćby miała niewyobrażalne sukcesy, to nic to nie spowoduje, ażeby wyborcy zagłosowali za nią. Oczywiście są jeszcze te blokady związane chociażby z tym, że ktoś był esbekiem lub z rodziny esbeckiej i tracił czy traci emeryturę, ktoś tam w PZPR-ze i boi się rozliczeń. A ktoś tam, prawda, w jakichś układach dziwnych, biznesowo-politycznych, więc też ten lęk powoduje, że chce dopuścić do rządów prawicy. To są rzeczy oczywiste i zawsze one będą występować. Są też po prostu względy ekonomiczne. Ktoś się boi, że płaca minimalna może mu być dla niego za ciężka, jako dla fabryki czy przedsiębiorstwa, które prowadzi. Ale to są rzeczy naturalne. Natomiast oprócz tego te wybory dokładnie pokazały, jak mocny mamy front ideowy i on motywuje, czy też ostatecznie warunkuje też ludzkie wybory. Nie da się inaczej zrozumieć, dlaczego przy tak niewyobrażalnych kompromitacjach Koalicja Obywatelska osiągnęła mimo wszystko prawie 30%.
No właśnie, panie profesorze, mobilizacja była duża, ale wydaje się i też sondaże wcześniejsze pokazywały, że ten elektorat opozycyjny był bardziej zmotywowany, by pójść. Czy może zabrakło właśnie tego odniesienia ideologicznego, czy kwestii większego nagłośnienia tych zagrożeń, które są ze strony ideologii, ze strony choćby gender, ale też kwestia obrony życia. Jeżeli to wszystko byłoby w debacie publicznej, czy to by pomogło wyborcom z prawej strony się bardziej jeszcze zmobilizować?
Być może, na pewno im, dlatego ja się wcale nie martwię, że w tym Sejmie znajdą się rewolucjoniści, bo ich, oni będą atakować, owszem, oni będą wyśmiewać, oni mogą być wulgarni, ale niech nam to pokaże, w jakim my świecie żyjemy, w jakim świecie żyją nasze dzieci, czym są bombardowani w przestrzeni, powiedzmy, mediów społecznościowych i tak dalej. Bo ta, to wszystko, to ciepełko, w którym my żyjemy, że w Polsce my jesteśmy na jakąś wyspą, taką zieloną, konserwatywną wyspą, to jest mit. My jesteśmy przestrzenią ogromnej kulturowej wojny. Tej wojny jeszcze nie przegraliśmy, ale możemy ją przegrać przez swoje zaniedbanie. I w tej perspektywie oczywiście, że lepiej jest wyeksponować, jakie realne są te ideologie, co one realnie wprowadzają, bo wtedy się wyborcy i nie tylko wyborcy budzą. Ale myślę, że oni byli mocno zmobilizowani, chociaż część z nich ze względu na te rzeczy, na te aspekty, które ojciec wymienił, zagłosowała na Konfederację. To jest jasne. Natomiast, owszem, nie należy się bać również przestrzeni politycznej, głosić swoich jasnych poglądów, jasnych decyzji i nie należy się bać też tych zmagań, tej walki kulturowej, bo ona tak czy inaczej jest. A jeśli my ją nie pokażemy, jeśli my do niej nie staniemy, to rewolucja po cichu odbierze nam nasze dzieci.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pewnie będziemy w najbliższych dniach do tych tematów wracać, bo czas jest jeszcze bardzo gorący. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem, pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej był naszym gościem.